Wydawnictwo Rekord przedstawia kolejny album kwartetu smyczkowego Musicarius. Płyta nosi tytuł Incompleta i mam nadzieję, że o szczegółach, o utworach, które się na tej płycie znalazły, o całej idei, bo płyta nosi tytuł właśnie Incompleta, czyli no coś się pod tym kryje, niekompletne, niedokończone utwory z jakichś powodów, zresztą wielkich kompozytorów, bo i Bacha, i Haydna, Boccheriniego i Mendelssohna. A o tym wszystkim nam opowie prymariusz kwartetu Musicarius, pan Mikołaj Zgółka, skrzypek. Bardzo serdecznie pana witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie Mikołaju, właśnie skąd ten pomysł na płytę o takim tytule, o takim charakterze?
Płyta jest dziełem, że tak powiem górnolotnie, koncepcyjnym. Znaczy nie opiera się na metodologii chronologicznej bądź też autorskiej, to znaczy nie przewiduje, jak to z reguły jesteśmy przyzwyczajeni przez wydawców, nie jest kierowana kluczem autorskim, to znaczy dotyczy dzieł tylko jednego kompozytora, bądź też kluczem chronologicznym, to znaczy, że dotyczy konkretnego okresu. Pomysł na płytę jest zupełnie inny, to znaczy hasło incompleta, czyli niedokończenie. Posiłkując się przede wszystkim tak sławetnym utworem jak Kunst der Fuge Johanna Sebastiana Bacha, postanowiliśmy sprawdzić kilka innych utworów, kilka innych dzieł bardzo znanych kompozytorów.
Też niedokończonych, tak?
Też niedokończonych. Mhm. Utworów na kwartet smyczkowy, stricte kwartetów smyczkowych, które nigdy nie uzyskały swojej całościowej formy. Jak wiadomo, forma kwartetu smyczkowego oczywiście ewoluowała przez szereg lat. Natomiast o tych dziełach, które znalazły się na tej płycie, wiemy, że nigdy swojej pełnej formy, tak jak nawet były zamierzone przez kompozytora, nie osiągnęły. Oczywiście tych przyczyn, dlaczego tak się stało, jest wiele. Te przyczyny są różne.
A dociekaliście panowie właściwie, co jest powodem, że nie zostały ukończone? Czy to już jakby nie było w zasięgu waszego zainteresowania?
Tak, oczywiście. Postanowiliśmy to sprawdzić. Zresztą takie dociekanie jest niesłychanie fascynujące. To znaczy trzeba dosyć dogłębnie przeanalizować życiorys kompozytora. No i ten szczególny moment, który zdecydował o tym, że dzieło zostało porzucone, że kompozytor postanowił go nie dokończyć, albo też nie decydował o tym jego własne postanowienie, tylko proces twórczy przycinała śmierć. Tak zresztą w większości przypadków się stało. Jak wiemy, Kunst der Fuge Johanna Sebastiana Bacha to dzieło, które powstawało przez bardzo wiele lat. Dzieło, które było takim polem doświadczalnym Bacha, dzięki któremu mógł eksperymentować, prowadzić pewien rodzaj szkicownika do dużo większych kompozycji. Z tego powstała całość, która została pozbierana przez jego syna Karla Filipa Emanuela Bacha. Natomiast wiemy o tym, że ostatni kontrapunktus, który w tomie się znajduje, kontrapunktus 19, bo z tylu właśnie kontrapunktusów składa się to dzieło, no, nie został dokończony z uwagi na śmierć kompozytora. Taką też zresztą notatkę w pierwszym wydaniu Karl Filip zamieszcza, to znaczy to, że ten kontrapunktus dokładnie w tym miejscu, gdzie urywa się pismo kompozytora, tam gdzie zaczyna się konkretny następny temat, kompozytor nie dokończył dzieła, ponieważ umarł.
A pozostałe kompozycje Haydna, Boccheriniego,
pozostałe
czy też
kompozycje,
Mendelssohna?
Pozostałe dzieła mają troszeczkę bardziej dziwny przebieg. Jeżeli wspomnimy o Józefie Haydnie, dzieło posiada tak jakby dwie środkowe części. Na to wskazywałby typowy dla Haydna układ kwartetowy.
To jest jego kwartet numer 83, prawda?
Tak, z opus 103. Domniemamy, że jest to zupełnie ostatni kwartet Haydna, niemniej ciekawie sprawa prezentuje się z uwagi na to, że kompozytor kończy jakąkolwiek działalność twórczą na mniej więcej 6-7 lat przed śmiercią. Od tego momentu w zasadzie już nic nie komponuje, nic
może
nowego.
Stracił wenę, nie wiadomo.
Trudno powiedzieć, być może uznał, że to już jest ten moment, że należy odpocząć. Zresztą tutaj w tym kwartecie jest zawarty pewien bardzo jasny, wprost odnośnik odnośnie jego właśnie starości, odnośnie tego, w jakim stanie ducha się znajduje. I wcale nie jest to stan zły z uwagi na jego własny wiek. Ale to może pozostawię już zagadką, która może być przyczynkiem do tego, żeby państwa zachęcić do zakupu płyty.
Jeżeli już tego Haydna tak męczymy, to w którym momencie on z kolei zakończył to swoje niedokończone dzieło?
Kwartet zasadniczo, to czym dziś dysponujemy, ta partytura, to są ledwie dwie części, Andante Grazioso i Menuet z Triem. Obydwie te części są kompletne, to znaczy, tak jak większość zresztą dzieł oprócz Kunstzerfuge, są kompletne. To znaczy, żaden utwór nie zaskoczy nagłym zerwaniem partytury. Wszystkie te części są kompletne. Natomiast, no, możemy domniemać dosyć jasno, że Menuet jako już w dojrzałej formie kwartetowej jest z reguły częścią środkową albo co najmniej przedostatnią. Natomiast część wolna, Andante, która jest, w dodatku jest to szereg wariacji na podstawie określonego tematu, no z reguły była częścią drugą. Z tego wnioskujemy, że są to po prostu dwie części środkowe, które nigdy nie doczekały się części skrajnych.
teraz na warsztat bierzemy Luigi Boccheriniego. To jest jego kwartet opus 64 numer 2. Też rozumiem niedokończony. Z jakich przyczyn?
Kompozytor zakończył życie w dosyć tragiczny sposób, zarówno jeśli chodzi o jego sytuację twórczą, finansową, jak również prywatną, rodzinną. Zmierzch życia Boccheriniego niestety jest dosyć ponury i smutny. Kwartet opus 64 numer 2 to dzieło wprost porażające optymizmem, bądź też pewną dzikością nowego stylu. Tak bardzo przyzwyczajeni jesteśmy do niezwykle eleganckiej muzyki Luigiego Boccheriniego, niezwykle pozytywnej. Natomiast to dzieło zupełnie poraża nowością stylu, który zupełnie nie odbiega oczywiście od tego, co generalnie dzieje się w tym czasie w Europie.
Pewnie w stosunku do tego, co on kiedyś napisał, tak? Jest inne.
Zdecydowanie, zdecydowanie.
Na jakim etapie życia on to napisał?
To jest sam schyłek. To już są ostatnie dni Boccheriniego. Możemy tutaj też przypuszczać, że kompletność pierwszej części i to, że nic dalej nie powstało, tylko ta jedna część, no przerywa w zasadzie śmierć znów.
Czyli jedna część, ale jak zwykle u Boccheriniego piękna i tak jak pan mówi, piękna, ale dziwna.
Ale
taka trochę nie w jego stylu.
Powiedziałbym nawet dzika. Znaczy mamy tu ewidentne wpływy Sturm und Drang z okresu burzy, naporu, tego nowego okresu, który przychodzi tak troszeczkę jako boczny nurt klasycyzmu i tego, co się dzieje później. Utwór szalenie inspirujący, naprawdę wydaje mi się, że oryginalny. Myślę, że bardzo warto posłuchać tego, tym bardziej, że no znów może tutaj takie nawiązanie do siły całego tego wydawnictwa. Otóż okazuje się, że utwory, które nie są kompletne, tudzież nie powstały w pełnej formie, rzadko są wykonywane, rzadko są też nagrywane. Idąc tym tropem, nagrywając płytę właśnie w taki, a nie inny sposób, wydaje mi się, że udało się zgromadzić i uchwycić te utwory, które no relatywnie rzadko mają szansę zagościć.
I niesłusznie pewnie się okaże.
No ostatecznie tak. Ostatecznie myślę, że tak. No, zachęcam do posłuchania. Być może okaże się, że ten trop paradoksalnie jest właśnie bardzo szczęśliwy.
Thank you. Ostatni z utworów nagranych przez panów, kwartet op. 81 Feliksa Mendelssohna Bartholdiego.
No i tu już w samym tytule mamy pewien próg, o który możemy się potknąć. Otóż okazuje się, że op. 81 to jest wymysł tak naprawdę wydawcy Mendelssohna. To znaczy Mendelssohn nigdy nie stworzył, no znów, kompletnego kwartetu. Kwartet op. 81 to tak naprawdę zbitka czterech części, które wykoncypował sobie wydawca po śmierci Mendelssohna. Są to części, które pochodzą z różnych okresów życia kompozytora. I myślę, że jako całość oczywiście przez wykonawców jest uznawana, jednak dla mnie osobiście czteroczęściowe dzieło numerowane opusem 81 no nie jest tak do końca spójne. Wydaje mi się, że tutaj wydawca no, popełnił troszeczkę nadużycie. Natomiast no, my trzymamy się tego, co faktycznie kompozytor miał w zamyśle, to znaczy popełnił te dwie części, które znajdziemy na płycie, czyli temat z wariacjami i scherzo, jako dwie części, które w zamyśle miały stanowić zaczątek dzieła. Thank you.
Ciekawa idea tej płyty. Która to już jest płyta w dorobku kwartetu Muzykarius?
Oficjalnie jest to taka edycyjna, konkretna płyta, to jest numer 2, nasz opus drugi. Tych płyt oczywiście jest sporo więcej, ale nie wspominam o płytach, które powstały w kooperacji z innymi zespołami, bądź też gdzie kwartet Muzykarius towarzyszy komuś. Taka płyta konkretna, stricte zespołu Muzykarius, to jest numer 2.
Oby ich było więcej. Natomiast wracając jakby do zespołu. W ubiegłym roku panowie świętowaliście 10-lecie swojego istnienia, czyli teraz już 11 rok pracujecie razem.
11 rok pracujemy razem. Spotkało nas miłe wyróżnienie. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanowił nas wyróżnić nagrodą jubileuszową w zeszłym roku. No oczywiście takie zdarzenia umacniają nas w tym, że idziemy w dobrym kierunku i staramy się podążać dalej. Planów płytowych jest znów całkiem sporo.
Myślę, a koncertowych?
Również. Wciąż nad tym pracujemy. Chcemy promować troszeczkę nową płytę, zarówno w Polsce, jak i za granicą.
No właśnie, chciałam zapytać, czy macie panowie taki plan? Tu w Poznaniu na przykład jakieś koncerty promujące?
Oczywiście, że tak.
Między innymi w Poznaniu.
Oczywiście, że tak. Natomiast no, w tej chwili jest tak, że myślimy o wiośnie, jeśli chodzi o Poznań. Myślę, że będzie to taki rodzaj mojego tournée, kiedy uda nam się kilka miast połączyć, natomiast te zagraniczne plany będą oczywiście troszeczkę później.
Tak patrzę na skład zespołu, czy od początku, czyli od tych no już 11 lat działacie panowie w tym samym składzie? Czy coś się osobowo, że tak powiem, się zmieniło?
Nie, skład zespołu jest wciąż ten sam. Wychodzimy z założenia, że jeżeli powiedziało się A, mówiąc w cudzysłowie, trzeba umieć też powiedzieć B. Trzeba dodać, że zespół współpracuje w wielu różnych innych konfiguracjach. Współpracujemy z wieloma innymi zespołami. Czasami
I jakby w ramach innego nurtu muzyki, bo tutaj w kwartecie głównie zajmujecie się panowie jednak wykonawcą muzyki dawnej, prawda? A tak. Potem właśnie łączycie się z takimi nurtami już bardziej bliskimi naszych czasów, z muzyką XXI wieku nawet, z jakimiś eksperymentami.
Tak, trzeba nadmienić, że troszeczkę tą działalność zawiesiliśmy, to znaczy muzyką stricte współczesną, czy taką bardzo nowoczesną, no prawie w tej chwili się nie zajmujemy, co nie zmienia faktu, że często udaje się wplatać utwory dwudziestowieczne do programów, które zasadzają się jednak na muzyce dawnej. Mam tu oczywiście przede wszystkim na myśli kompozytorów minimalistycznych, których bardzo cenimy i bardzo lubimy. Często okazuje się, że te utwory znakomicie współgrają z tak zwaną muzyką dawną. Oczywiście tutaj znów należałoby postawić no, takie troszeczkę beznadziejne pytanie, cóż to znaczy wykonawcą muzyki dawnej, bo jak już zdążyliśmy wspomnieć, na płycie znajdziemy przekrój utworów od Johanna Sebastiana Bacha aż po Mendelssohna, czyli w zasadzie zawieramy tutaj trzy duże epoki. Jednak myślę, że wspólnym idiomem są instrumenty historyczne.
Na których dawne panowie gracie. Mhm.
Tak, na których konsekwentnie wykonujemy. I nawet jeżeli zdarza się, że wykonujemy muzykę dwudziestowieczną, czyli wspomnianych już naszych ulubionych minimalistów, wtedy też używamy instrumentów historycznych.
Czyli to jest połączenie czegoś z przeszłości z tym, co trwa dzisiaj.
Zdecydowanie tak. Mhm. Chcielibyśmy tą muzykę osadzać tu i teraz, w jakimś sensie odświeżać, mówiąc w cudzysłowie, odkurzać. Natomiast nie chcielibyśmy popaść w rutynę, w nurt tak zwanej muzyki dawnej, który często ma dużo więcej wspólnego z nauką, aniżeli z żywym wykonawstwem.
Czyli zachęcamy naszych słuchaczy do kupienia i do przede wszystkim do słuchania najnowszej płyty zespołu Musicarius, płyty, która ma tytuł Incompleta. Przedstawia tę płytę wydawnictwo Rekard. To już jest właśnie druga płyta, którą panowie nagraliście z tą firmą, prawda?
Tak, tu przede wszystkim firma, nazwa to jest jedno, natomiast oczywiście za firmą i nazwą, tak jak w zespole Musicarius, jak i w wydawnictwie Rekard, kryją się konkretne osoby. Tutaj przede wszystkim Łukasz Kurzawski, którego niezwykle cenimy i z którym współpracę bardzo sobie chwalimy i bardzo cenimy. Wiadomo, że płyta nie powstaje sama. Należy ją nagrać, należy słuchać, należy obrać pewną strategię nagraniową. Trzeba sobie wzajemnie przede wszystkim ufać. I w momencie, kiedy decydujemy się na konkretnego wydawcę bądź nagraniowca, no mamy poczucie, że to jest tak naprawdę piąty członek zespołu i tak chcielibyśmy go w tych momentach traktować.
A gdzie została ta płyta nagrana?
Płyta została nagrana w Poznaniu, w auli koncertowej Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej. Jest to być może niezbyt poznaniakom bliska sala i znana, natomiast
akustycznie dobra.
Akustycznie wydaje nam się, że to jest znakomite miejsce jak na taki skład.
Bardzo dziękuję. Gościliśmy dzisiaj prymariusza kwartetu Musicarius, pana Mikołaja Zgółkę.
Dziękuję.
I może jeszcze wymienimy pozostałych pana kolegów, członków kwartetu. Radosław Kamieniarz, skrzypce, Piotr Chrupek, altówka i Bartosz Kokosza, wiolonczela, czyli w całości kwartet Musicarius. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dodam jeszcze w uzupełnieniu, że w mojej rozmowie z Mikołajem Zgółką, prymariuszem kwartetu Musicarius, towarzyszyły fragmenty najnowszej płyty zespołu, płyty pod tytułem Incompleta. Były to fragmenty dzieł Johanna Sebastiana Bacha, także Józefa Haydna, Luigiego Boccheriniego i Feliksa Mendelssohna Bartholdiego.